Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
Naszymi gośćmi w studiu są ksiądz profesor Józef Marecki oraz pani Roxana Strzęch, historycy, archiwiści Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
A w cyklu rozmów poświęconych przedstawieniu działań skierowanych przeciwko kardynałowi Karolowi Wojtyle, dziś będziemy dyskutować o tych, którzy byli ich głównymi pomysłodawcami. Komu Karol Wojtyła spędzał sen z powiek, pani Roxana?
Myślę, że zarówno aparatowi partyjno-państwowemu, jak również policji politycznej. Aparat partyjno-państwowy to główny pomysłodawca, oczywiście porozumiewając się nieodłącznie z głównym centrum zarządzania Imperium Sowieckiego, a więc z Moskwą, ale to de facto aparat partyjno-państwowy był pomysłodawcą i projektodawcą pewnych planów. Natomiast bezpośrednim wykonawcą od strony działań tajnych była policja polityczna. A więc aparat partyjno-państwowy wykonuje działania od strony jawnej, zarówno na szczeblu najwyższym, a więc w Warszawie, i zarówno na terenie województw, a więc są to wojewódzkie rady narodowe, są to urząd do spraw wyznań z wydziałami poszczególnymi. Niezależnie od zmiany struktury, ten aparat był właśnie pomysłodawcą.
W przypadku tych, którzy odpowiadali za realizację tajnych działań, kto szczególnie wykazywał się aktywnością?
Cały aparat bezpieczeństwa, mimo zmieniających się nazw na przestrzeni 40 przeszło lat działania, podzielony był na różne sekcje, na różne wydziały i piony działalności. I od samego początku był jeden pion zajmujący się sprawami Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o środowisko krakowskie i Karola Wojtyłę, to szczególnie możemy wymienić jakich dwóch zasłużonych funkcjonariuszy bezpieki: Henryka Kudłę oraz Zbigniewa Farynę. Ja chciałbym tylko krótko zatrzymać się na temat tego drugiego osobnika. Człowiek, który mając 4 klasy szkoły podstawowej, w 1947 roku zaczyna karierę w UB i kończy ją latem 1980 roku, dochodząc najwyższych godności w szczebli. Przez długie lata to on, Zbigniew Faryna, zajmował się Kościołem katolickim w województwie krakowskim i w diecezji krakowskiej. To on wykształcił szereg funkcjonariuszy poprzez swój przykład, przez swoją działalność. To on przygotowywał dla nich schematy działań, on ich rozliczał aż do roku 1978, kiedy to zajmuje najwyższe funkcje w Warszawie, w centrali, kiedy służy pomocą w takiej desperackiej robocie rozbijania kościoła, niszczenia duchownych, wpływania na nich, żeby byli na przykład konwentami wpływu. Widać szczególnie tego człowieka charyzmę i zbiera za to szereg nagród, zbiera na to szereg takich uprawnień, także i kombatanckich. Jest, jak mówiono o nim, walczył z religiaństwem, był dobrze ubojowiony i dlatego mógł zwalczać Kościół katolicki.
Drugim funkcjonariuszem jest Henryk Kudła, który prowadził przez szereg lat najaktywniejszego konfidenta krakowskiej bezpieki, księdza Mieczysława Satorę. Funkcjonariusz ten poza tym był głównym wykonawcą planów w czasie realizacji sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie Grupa F. Była to sprawa założona w lutym 1960 roku, między innymi na księdza Karola Wojtyłę oraz na osoby pozostające w kontakcie z księdzem. Byli to profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Proszę Państwa, czy zdarzało się, że pomimo nadzoru funkcjonariusza, tajny współpracownik bez jego wiedzy samowolnie wykonał jakieś działania?
Nie, nie zdarzyło się. Zdarzało się, że tajny współpracownik nie był w stanie wykonać zadania, jakie zlecił mu funkcjonariusz prowadzący, aczkolwiek mamy sytuacje zupełnie zaskakujące, odwrotne. To znaczy, kiedy osobowe źródła informacji, kiedy konfident dosłownie proponuje, co tak naprawdę powinna wykonać bezpieka, żeby działania były skuteczne. Przykładem tego jest ksiądz Mieczysław Satora, już wcześniej wspomniany.
Tam chodziło właściwie o to, że do Krakowa przybywa w pelegrynacji obraz Wizjonów Jasnogórski i no wiemy, że funkcjonariusze UB MO, Urząd do Spraw Wyznań, robi różne działania, żeby ludzi odciągnąć od tej akcji ukazania obrazu, brania udziału w nabożeństwach. I Satora napomina funkcjonariuszy, że źle postąpili, nie zapytali go o radę. I on radzi im, żeby w przyszłości nie obstawiać tras wyjazdów, gdzie będzie obraz przewożony, tylko zapowiedzieć, że będzie transmisja w telewizji, postawić jedną kamerę na zewnątrz Wawelu, drugą wewnątrz i pokazać kilka krótkich migawek i wtedy ludzie zostaną w domu, będą siedzieć przed telewizorami. On właściwie, jak się czyta te dokumenty, to tak widać wyraźnie, że on no właściwie napomina i karci tych funkcjonariuszy, że skrewili robotę, że źle to zrobili, powinni zrobić to zupełnie lepiej. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo my często mówimy o współpracy konfidentów z oficerami. Proszę wiedzieć, że to nie było tak, jak często nam dzisiaj mówią, byli konfidenci, a myśmy coś powiedzieli, myśmy coś tam powspominali, oni coś zapisali. To były konkretne pytania kierowane do konfidenta i konfident musiał na te pytania odpowiedzieć, musiał się przygotować, oddawał to albo na piśmie, albo słownie i oficer prowadzący prowadził. To były bardzo konkretne pytanie, odpowiedź, właściwie spotkanie, były przygotowywane kwestionariusze pytań.
Te przykłady, proszę Państwa, odnoszą się do pomysłodawców i organizatorów działań tajnych wymierzonych przeciwko kardynałowi Karolowi Wojtyle. A kto na terenie Krakowa wykazał się jawnie działając?
Można wyróżnić takie trzy osoby. Wspomniałabym o jednej z nich, którą tam osobą był Zbigniew Skolicki. Zbigniew Skolicki od 1958 roku aż do 1959 roku był zastępcą przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie przez 10 lat przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa. Bardzo często występująca osoba w dokumentacji z racji organizowania procesji centralnej Bożego Ciała w Krakowie. I chodziło tutaj przede wszystkim o to, żeby uniemożliwić Kościołowi zorganizowanie tej centralnej procesji, aby wszelkimi sposobami nie dopuścić do tego, żeby ona odbyła się w taki sposób, jaki Kościół chciałby to zorganizować.
A inne osoby?
No takimi innymi osobami na polu krakowskim to chociażby był Leon Król czy też Stefan Pachołek. To byli pracownicy Urzędu do Spraw Wyznań, którzy zasłużyli się i pozostali w pamięci wielu starszych duchownych jako osoby bardzo powierzchowne i miłe, sympatyczne, wyciągające różne informacje dotyczące właśnie tego życia religijnego, a równocześnie utrudniające na wszelkie sposoby normalne funkcjonowanie instytucji kościelnych. Na przykład nie godzili się na to, by duchowni obejmowali stanowiska proboszczowskie, na przykład, czy wygadiuszowskie. A więc odrzucano kolejne kandydatury. Wprowadzano przez to chaos, bo nie było proboszcza, tylko administratora. Dalej, to oni, właśnie Król czy Pachołek, wpływali na innych urzędników, aby na przykład Wydział Finansowy, Wydział Zdrowia prowadził kontrole sanitarne w niższych seminariach duchownych, w bursach, w internatach prowadzonych przez Kościół. To właśnie Król czy Pachołek, czy wspomniany wcześniej Skolicki, prowadzili takie akcje powiększania domiaru finansowego, czyli ile można wyciągnąć z poszczególnych budynków, których jeszcze nie zajęto na jakieś inne lokale, chociażby państwowe. Dalej właśnie to Król czy Pachołek nastawiali innych urzędników do przeprowadzania wszelkich kontroli, na przykład budowlanych. Wstrzymywano wszelkiego rodzaju działania typu remonty, sprawy konserwatorskie i tym podobne. O co we wszystkim chodziło? Chodziło nie tylko o uderzenie w konkretnego człowieka tym ludziom, ale chodziło o pokazanie przed duchownymi, że my wam nie dajemy pozwoleń, wy nie możecie prowadzić remontów, bo niedobry jest wasz ordynariusz. Tak samo zabierano na przykład kleryków do wojska i kiedy rektorzy seminariów zakonnych czy duchownych krakowskich pytali, dlaczego ci klerycy idą do wojska, mówiono, no to z powodu waszego ordynariusza, bo on jest dla nas niedobry.
Proszę Państwa, do tych działań jawnych władzy wobec metropolity krakowskiego powrócimy w następnej audycji, a teraz pozostaje mi tylko podziękować naszym gościom. Przypomnijmy, byli nimi ksiądz profesor Józef Marecki oraz Roxana Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.